Laudetur Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. W magazynie Anioł Pański i papieskie życzenia pomyślności dla ojczyzny Polaków. Następnie Anna Łoś i jej goście będą odpowiadać na pytanie, jak skutecznie ewangelizować tych, którzy oddalili się od Kościoła. Magazyn zakończy kolejny odcinek audycji pod tytułem Ex Oriente Lux. Prosto z Addis Abeby o poszukiwaniu jedności w etiopskim kościele opowiadać będzie ksiądz Rafał Zarzeczny, jezuita. Na niedzielny magazyn zapraszał Łukasz Lewicki.
Dwie ubogie wdowy z dzisiejszych czytań mszalnych były bohaterkami papieskiego rozważania na Anioł Pański. Benedykt XVI zwrócił uwagę, że obie biblijne postaci są dla nas cenną lekcją wiary, która opiera życie na Bogu, Jego Słowie i całkowitym zawierzeniu Stwórcy.
Już sam stan owdowienia w starożytności stanowił sytuację wielkiej potrzeby. Z tego powodu w Biblii wdowy i sieroty są tymi, o których troszczy się Bóg w sposób szczególny. Utracili ziemskie oparcie, ale Bóg pozostaje ich oblubieńcem i rodzicem. Jednak Pismo Święte mówi, że stan obiektywnej potrzeby, w tym przypadku sytuacja wdowieństwa, nie wystarczy. Bóg oczekuje od nas zawsze wolnego przylgnięcia w wierze, które wyraża się w miłości do Niego i do bliźniego. Nikt nie jest tak biedny, by nie móc ofiarować czegoś drugiemu człowiekowi.
Papież zwrócił uwagę, że zarówno wdowa z Sarepty karmiąca proroka, jak ewangeliczna wdowa dająca ostatni grosz na jałmużnę wyrażają swoją wiarę poprzez gest miłości.
W ten sposób zaświadczają one o nierozerwalnej jedności wiary i miłości, ale także miłości Boga i miłości bliźniego, jak przypomniała nam o tym Ewangelia z ubiegłej niedzieli. Święty papież Leon Wielki, którego wczoraj wspominaliśmy, powiada tak: waga Bożej sprawiedliwości nie mierzy ilości darów, ale raczej jakość daru serca. Wdowa z Ewangelii wrzuciła do skarbca świątyni 2 grosze i tym przewyższyła dary wszystkich bogatych. Żaden gest dobroci nie jest bez znaczenia przed Bogiem. Żadne miłosierdzie nie pozostaje bezowocne. Niech Maryja pomaga każdemu z nas w tym roku wiary wzmocnić nasze zaufanie do Boga i Jego słowa.
Pozdrawiając Polaków, Benedykt XVI pamiętał o szczególnych obchodach przypadających w dzisiejszą niedzielę.
Święto Niepodległości, które dzisiaj obchodzicie w Polsce, przypomina wieści waszych ojców o historii, o mocy ducha minionych pokoleń. Na tym fundamencie poczucie pomyślność waszej ojczyny. Dzisiaj również wspieram wasze modlitwy, jakieś inicjatywy, trzeba pomóc Kościołowi w potrzebie, zanosicie się chrześcijan w Egipcie w ramach Dnia Solidarności Kościołem prześladowanym. Wszystkim wam serce błogosławim.
Pozdrawiając Włochów, Ojciec Święty przypomniał o przypadającym dziś w ich ojczyźnie Dniu Dziękczynienia. Obchodzony jest on pod hasłem „Miej ufność w Panu i czyń dobro, mieszkaj w ziemi”, które, jak zauważył papież, zachęca do stylu życia zakorzenionego w wierze i wdzięczności wobec Stwórcy, który karmi swoje dzieci.
Benedykt XVI wyraził także radość z wyniesienia do chwały ołtarzy Marii Luizy Prosperi. Nowa błogosławiona żyła w pierwszej połowie XIX wieku. Wstąpiła do klasztoru benedyktynek w Trevi w środkowych Włoszech na terenie diecezji Spoleto. Gdy miała 38 lat, współsiostry wybrały ją na opatkę. Na tym urzędzie 4-krotnie ją potwierdziły, pełniła go przez 10 lat aż do śmierci. Beatyfikacja odbyła się wczoraj w katedrze w Spoleto. Przewodniczył jej w imieniu papieża prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, kardynał Angelo Amato.
Wolność religijna jest szczytem wszystkich innych swobód oraz świętym i niezbywalnym prawem zakorzenionym w godności osoby, a obejmującym tak wymiar osobisty, jak i publiczny. Przypomniał o tym stały przedstawiciel Stolicy Apostolskiej przy siedzibie Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku. Arcybiskup Francis Czulikat wziął udział w dyskusji nad prawami człowieka, jaka odbyła się tam w ramach 67. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.
Watykański dyplomata zwrócił uwagę na niewielki międzynarodowy odzew wobec przypadków łamania wolności sumienia i wyznania. Chrześcijanie nie są tu jedynymi ofiarami, ale są najbardziej prześladowaną grupą religijną. Bomby i brutalne ataki na miejsca kultu i modlące się wspólnoty chrześcijańskie tylko w tym roku kosztowały życie setki niewinnych ludzi w wielu krajach, przypomniał arcybiskup Czulikat. Powtarzanie się tych zbrodni, ich zasięg geograficzny oraz działalność stojących za nimi fundamentalistycznych grup domagają się bardziej skutecznej reakcji ze strony rządów i społeczności międzynarodowej. Chodzi zarówno o uświadamianie opinii publicznej, jak i działania zapobiegawcze dla położenia kresu przemocy i nietolerancji.
Stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy ONZ skrytykował radykalny laicyzm, który spycha religię do sfery wyłącznie prywatnej. Także w tym przypadku mamy do czynienia z nadużyciami względem wierzących. Tymczasem świeckie państwo i wspólnoty religijne są powołane do współpracy na rzecz dobra wspólnego. Nie służy temu z drugiej strony religijny fundamentalizm odwołujący się do przemocy. Jest to fałszowanie religii, które ze swej strony powinny się zawsze wewnętrznie oczyszczać, skłaniając swych wyznawców do dialogu, pojednania i pokoju, stwierdził arcybiskup Francis Czulikat.
Czym jest nowa ewangelizacja? Do kogo jest skierowana? Czy ewangelizować może każdy? Na te i wiele innych pytań poszukuje odpowiedzi Anna Łosie z Radia Kraków. Jej gośćmi są biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej Grzegorz Ryś, Andrzej Lewek ze wspólnoty mężczyzn Świętego Józefa oraz Andrzej Sionek ze stowarzyszenia En Christo.
Właściwie po co ta nowa ewangelizacja de facto, bo kościoły są pełne.
Nowość polega na tym, że jest zwrócona do ludzi, którzy swoją wiarę gdzieś tam porzucili jej praktykowanie, są ochrzczeni, ale nigdy do końca tej tajemnicy własnego chrztu nie mieli okazji przemyśleć. No albo właśnie gdzieś ta żywa wiara jest zakryta no, takim poziomem sprawnych struktur czy wydarzeń na poziomie kulturowym, pewnego obyczaju, tradycji. I on jest na tyle ten poziom jeszcze widoczny, czy też satysfakcjonujący, że człowiek sobie nie zadaje pytania o to, co jest pod spodem. A pod spodem może się okazać, że właśnie brakuje tego najważniejszego uzasadnienia, którym jest relacja osobista.
Biorąc pod uwagę zlaicyzowaną Europę, no to tam świątynie bardzo często są zamieniane na kluby, na domy mieszkalne. Nam jeszcze to nie grozi. Czy to jest jednak uprzedzanie faktów, które nas mogą spotkać?
No i tak nie. Znaczy nie dlatego, że ewangelizacja nie rodzi się z tego, że dookoła jest kryzys wiary, tylko rodzi się z tego, że my mamy w sobie wiarę, którą się chcemy dzielić. To jest jedyny motyw właściwy. Ktoś tego w sobie nie ma, to nawet jak widzi kryzys dookoła, to niech się nie wybiera ewangelizować, bo on nie ma nic do zaofiarowania ludziom, którzy są w kryzysie. Natomiast tak, w takim sensie, że pamiętajmy, że jednak wezwanie do nowej ewangelizacji padło w Polsce. Jan Paweł II go sformułował w czasie pierwszej pielgrzymki do Polski i jeszcze, żeby było dobitniej, to w Krakowie, na mszy świętej w Mogile. Nie widać powodów, dla których my byśmy mieli się bać rozeznania rzeczywistości, które on miał lat temu 30 kilka. To nie jest już w ten sposób, że w Polsce jest wszędzie tak samo dobrze. Średnio w Polsce do kościoła chodzi 40% ludzi ochrzczonych. Nie jest też powiedziane, że te 40% ludzi, którzy chodzą do kościoła, są przez to samo ewangelizatorami. Od ewangelizacji to są księża, siostry zakonne, ewentualnie ludzie z różnych wspólnot, które odkrywają taki charyzmat. Wcale, myślę, nie doszliśmy do takiego poczucia, że każdy, kto tak naprawdę w ogóle w parafii funkcjonuje i pojawia się w kościele na Eucharystii, przeżywa ją i jest jednocześnie wezwanym do przekazywania wiary. Tego na pewno nie mamy. Mamy za to diecezję, gdzie ten procent dominikantyzji jest na poziomie 20, a mamy też nawet i w diecezji krakowskiej, to się przecież nie rozkłada tak samo wszędzie. Są parafie, gdzie do kościoła chodzi 30% ludzi.
W takim razie kogo powinna objąć ta ewangelizacja? Czy na przykład nową ewangelizacją powinni być także objęci kapłani, którzy bardzo często dają świadectwo różne? Mnie się na przykład tak zdarzyło, że ktoś mi postawił pytanie, czy aby ten ksiądz jest wierzący.
Mówi się w Kościele o ewangelizacji ad intra i ad extra, tak? To znaczy najpierw zawsze trzeba zacząć to ad intra, czyli do środka. Dlatego proponujemy księżom w dniu rekolekcje ewangelizacyjne. Czy jest potrzebna ewangelizacja księży? Jest. Najpierw jest potrzebna ewangelizacja mnie samego. Myślę, że też my wszyscy jako biskupi potrzebujemy ewangelizacji i mam nadzieję nawet, że się jej poddajemy. Natomiast oczywiście, jak mówimy o nowej ewangelizacji, ona jest adresowana do tych, których tak naprawdę nie mamy w kościołach, a mamy ich w księgach metrykalnych. Tak? Jest poważne pytanie najpierw, jak do nich w ogóle dotrzeć, z jakąkolwiek formą zaproszenia.
Andrzej Lewek, jestem w Sekretariacie do Spraw Nowej Ewangelizacji, odpowiedzialny za diakonię informacji i mediów. Nasze zaproszenie jest skierowane do osób, które są poza kościołem, czy które są w jakiś sposób zrażone, zniechęcone, które doświadczyły jakichś zranień, odrzucenia czy czegokolwiek, bo jest bardzo dużo takich osób i chcemy im powiedzieć, że naprawdę w kościele jest życie. Kościół to nie jest tylko to, co im się wydaje, że jest tym kościołem, to nie jest tylko być może ksiądz, do którego się zrazili, być może jakaś struktura, która może się wydawać, nie wiem, twarda, nieprzystępna, ale tak naprawdę kościół to jest życie. Kościół to jest życie, to są ludzie, którzy we wspólnotach się angażują, którzy w tych wspólnotach są aktywni, którzy tak naprawdę mają się czym podzielić, ponieważ Bóg jest żywy i obecny dzisiaj w Kościele.
Praktyka jest taka, że mówi się, że Kościół jest naszym domem, ale bardzo wiele osób odeszło od tego Kościoła i odchodzi. Jest wielu ochrzczonych, ale jest poza nim.
Andrzej Sionek, Stowarzyszenie En Christo, Szkoła Ewangelizacji Życia Chrześcijańskiego. Dlatego dom jest w sytuacji też i porządkowania się. Jesteśmy Kościołem i właściwie on tutaj sprawuje rząd. Wierzymy, że jeżeli na nowo oddamy mu swoje prawa i na nowo będziemy oczekiwać wyposażenia, odnowienia, to po prostu ten dom staje się na nowo atrakcyjny, można powiedzieć, po euroremoncie.
Światłość ze wschodu. Ex Oriente Lux.
O Jezus, my ręce bez zalew.
Przed mikrofonem ksiądz Rafał Zarzeczny, jezuita.
Patriarcha dla pokoju Kościoła etiopskiego. Znów jestem w Etiopii, ale o tym, po co przyjechałem, opowiem w następnym odcinku. Dziś jedynie krótko o tym, jak szybko zmienia się rzeczywistość etiopskiego kościoła. Jeśli kto słuchał naszych audycji, to pamięta być może tę, w której relacjonowałem wydarzenia związane ze śmiercią patriarchy etiopskiego kościoła ortodoksyjnego Abune Paulosa. Było to 16 sierpnia. Zaledwie 4 dni później zmarł premier etiopskiego rządu, Meles Zenawi. W ten sposób w krótkim czasie odeszły dwie najważniejsze postaci w państwie. W Etiopii kościół ortodoksyjny Tewahedo ma szczególną pozycję i choć nie jest już kościołem narodowym w sensie zależności, to jednak wszystko, co się dzieje w świecie polityki, ma ogromny wpływ na życie religijne i vice versa. Stąd zmiany zachodzące w państwie z pewnością nie pozostaną bez wpływu na nowe czasy dla kościoła. A zmiany idą ogromne. Zarówno premier, jak i patriarcha byli Tygryjczykami z północy kraju. A to właśnie przedstawiciele tego regionu odegrali decydującą rolę w obaleniu marksistowskiej hunty wojskowej w 1991 roku. Mieli też oczywisty wpływ na mianowanie kolejnego patriarchy, Abune Paulosa. Tymczasem nowy przywódca kraju, Haile Mariam Desalegn, nie jest już ani Tygryjczykiem, ani ortodoksem. Wywodzi się bowiem z jednego z południowych plemion, zwanego Weleida, i należy do niewielkiej wspólnoty protestanckiej, którą być może nawet nie należałoby określać mianem chrześcijan. Wielu ortodoksów niechętnym okiem patrzy na taki obrót sprawy. Narzekają zatem, zwłaszcza z daleka od stolicy. Niezadowolenie wyrażają jednak nie tylko ortodoksi, ale i przedstawiciele różnych wspólnot protestanckich, częstokroć między sobą rywalizujących. Niewielka rzesza katolików etiopskich zajmuje wyważoną pozycję, życząc sobie i wszystkim, by zmieniało się na lepsze. Muzułmanie natomiast korzystają ze swojej ekonomicznej pasy, budując nowe meczety także w stolicy. Sytuację Kościoła ortodoksyjnego komplikuje także trwająca schizma. Otóż patriarcha czasów rządów komunistycznego Dergu, Abune Makarios, nadal żyje i przebywa na uchodźstwie. Wielu Etiopczyków, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, uważa go za prawowitą głowę Kościoła. A historia życia Abune Makariosa jest skomplikowana. Przez wiele lat był kapłanem stołecznej katedry Trójcy Świętej. W 1976 roku konsekrowano go na biskupa miasta Gonder. Były to już czasy czerwonego terroru, gdy szczególną gorliwością w zaprowadzaniu władzy ludowej w prowincji odznaczał się tamtejszy sekretarz Meleku Tefera. Nowego arcybiskupa oskarżano potem o całkowitą uległość wobec władzy, brak reakcji na akty terroru i przyjazne relacje z sekretarzem. Faktem jest, że Makarios nie przeciwdziałał trwającym prześladowaniom i komunistycznemu okrucieństwu, a w 1987 roku został nawet członkiem grupy kleru w parlamencie ludowym. Gdy w roku 1988 umarł patriarcha Abune Tekle Haymanot, komuniści wymogli na całkowicie sobie podporządkowanym synodzie biskupów elekcję Makariosa na kolejnego zwierzchnika zastraszonego kościoła. Swą pozycję we władzach partii zachował aż do abdykacji. Rok 1991 to czas obalenia rządów Dergu, ucieczki do Zimbabwe pułkownika Mengistu Haile Mariama, aresztowania i sądu nad partyjnymi funkcjonariuszami. Patriarcha Abune Makarios został wówczas prawdopodobnie zmuszony do złożenia urzędu i do wyjazdu z kraju. Od tamtej pory przebywa w Stanach Zjednoczonych. Na jego miejsce synod etiopskich biskupów wybrał Abune Paulosa. Tymczasem Makarios zorganizował emigracyjną strukturę kościelną z pokaźną grupą wiernych, którzy uważają jego depozycję za niezgodną z prawem kościoła. Tak zrodziła się schizma. Teraz jednak Abune Paulos nie żyje i wielu dostrzega realną szansę na pojednanie oraz zakończenie tego smutnego rozdziału we współczesnej historii etiopskiego kościoła ortodoksyjnego. Dlatego w ostatnich dniach synod biskupów wystosował specjalny list do patriarchy diaspory. Wyrażono w nim przekonanie, że powrót Abune Makariosa i jego biskupów do kraju jest możliwy i że bardzo by się to przysłużyło sprawie jedności kościoła. Zarazem biskupi podkreślają, że gdyby jednak dawny patriarcha odmówił powrotu do Etiopii, wówczas synod będzie zwolniony od wszelkiej odpowiedzialności za trwający rozłam. Synod będzie zmuszony tym samym do wyboru całkiem nowego zwierzchnika, tak aby nie przedłużać trwającego wakatu. Biskupi są bowiem zdecydowani, aby położyć kres spekulacjom co do statusu prawnego urzędującej głowy ortodoksyjnego kościoła etiopskiego dla dobra całej tej wspólnoty. Dlatego wyciągają dłonie w geście pokoju i proszą Abune Makariosa o powrót na jego dawną stolicę biskupią. Czy tak się jednak stanie, pokażą prawdopodobnie już najbliższe dni. Niedawno bowiem etiopscy biskupi powrócili z Egiptu, z synodu kościoła aleksandryjskiego, na którym wybrano koptyjskiego papieża Tewadrosa II. Kościoły Etiopii i Egiptu pozostają w eklezjalnej jedności, choć już nie w bezpośredniej zależności. Niedługo więc powinna zapaść decyzja w sprawie przyszłego zwierzchnika etiopskich ortodoksów. A błogosławieństwo nowego patriarchy Aleksandrii dla nowego patriarchy Etiopii będzie znakiem trwałości odwiecznych relacji i ich jedności w wierze. My także, w trudnych czasach przemian zachodzących na kontynencie afrykańskim i w całym świecie, powinniśmy obu tym kościołom życzyć wiele Bożego błogosławieństwa. Dziś potrzebują oni jedności i wiary, chyba bardziej jeszcze niż w czasach dawnych prześladowań.
Była to audycja księdza Rafała Zarzecznego pod tytułem Ex Oriente Lux. Dziękujemy Państwu za uwagę. Tu Radio Watykańskie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.